Dialog sportowy.
Witamy serdecznie w kolejnej audycji, w kolejnym wydaniu audycji Sportowy Dialog. Ja nazywam się Michał Mieczkowski. Dzisiaj w studiu goszczę dwie urocze panie, dwie urocze ekspertki od nie tylko swoich ulubionych sportów. Paula Dąbrowska.
Dzień dobry.
Oraz Agnieszka Musiał.
Cześć.
Tutaj jeszcze zrobię sobie, właściwie nam, całej audycji zrobię drobną reklamę. Jesteśmy na Facebooku, facebook.com/dialog.sportowy. Zaczniemy dzisiaj troszkę nietypowo, motor sportowo. Znaczy może to nie jest akurat nietypowe, ale Rajd Dakar bardzo rzadko gościł na naszej antenie. A trzeba pamiętać, że Rajd Dakar to jest dość, nawet bardzo niezwykły wyścig, który wymaga od zawodników tam startujących wybitnych wręcz umiejętności i nienagannej wytrzymałości. Nie można przy tym zapominać, że w tak trudnych warunkach pogodowych, pustynnych, będąc tutaj właśnie dokładnym, nie trudno o zdarzenia tragiczne.
Tak, i niestety 12 stycznia zmarł motocyklista, Portugalczyk, Paulo. To był 7 etap i niestety był dosyć dużo sportowców już niestety poświęciło swoje życie akurat na tym rajdzie, bo on był 65. ofiarą. Przewrócił się, odniósł obrażenia głowy, szyi i kręgosłupa, czekając na medyków, którzy zostali wezwani przez Australijczyka Tobiego Price'a, który próbował go ratować. On też bardzo dużo czasu stracił, ale jednak sam powiedział później, że nie byłby w stanie jakby w ogóle jechać dalej czy spojrzeć sobie w lustro, bo też był taki przypadek parę edycji wcześniej, jak to Portugalczyk mu pomógł, więc tutaj trzeba oddać mu duży ukłon, że nie gonił za wynikiem, tylko po prostu jak człowiek pomógł Portugalczykowi.
Dobrze jest wiedzieć, że wśród sportowców dalej jest duch walki fair play, duch swoistego człowieczeństwa. No, może przejdźmy teraz do bardziej pozytywnych informacji. Fernando Alonso, dobrze znany wszystkim fanom Formuły 1, postanowił wystartować właśnie w rajdzie Dakar i radzi sobie całkiem nieźle. 13 miejsce w klasyfikacji generalnej. Warto też odnotować, że na etapie 8, na już 9 przejechanych, zajął drugą pozycję, co jest właśnie wynikiem rewelacyjnym, przynajmniej moim zdaniem, jak na debiutanta. Liderem całego rajdu Dakar w kategorii samochodów jest nie kto inny jak rodak Fernando Carlos Sainz. Carlos Sainz senior oczywiście, ojciec znanego kierowcy Formuły 1, coraz bardziej znanego, Carlosa Sainza juniora. Dobrze znanego również Fernando Alonso, bo obu tych panów łączy połączenie z brytyjską stajnią McLaren.
Tak, i jeszcze, jeżeli już jesteśmy przy McLarenie, Lando Norrisowi udało się tutaj możemy się spierać, czy to był przypadek, czy taka akcja reklamowa, wyjawić datę ujawnienia prezentacji nowego bolidu McLarena. To będzie 13 lutego. Więc dosyć szybko, ale to było podczas streamowania chyba na Twitchu, kiedy on grał, to wyszło mu tak niby przez przypadek, cały stream został zdjęty i jakby teraz możemy się kłócić, czy należy mu się Oscar za tą rolę, czy to faktycznie był jakiś przypadek, ale czy mi się wydaje, że to była dobrze zaplanowana akcja, a nie jakieś tam działanie agencji PR-owej, więc, ale to już wiemy pierwsze, więc czekamy.
Czekamy, już wiemy, że dwa zespoły Formuły 1 opublikowały daty wyjawienia swoich bolidów na sezon 2020. Wcześniej takiej sztuki dokonało Ferrari, ale nie o Formule 1 dzisiaj będziemy rozmawiać. Niestety, ale nie będziemy. Wracamy do rajdu Dakar. Z Polaków Kuba Przygoński, jeśli chodzi o samochody, to 28 miejsce w generalnej klasyfikacji, natomiast jeśli chodzi o kłady, to Rafał Sonik na miejscu trzecim i Kamil Wiśniewski na miejscu piątym, czyli można powiedzieć, że top 5 dwóch Polaków bardzo dobrze się spisują. Zmieniamy klimat, skoki narciarskie, coś zupełnie innego od piasków dakarskiej pustyni. Zaczniemy od sprawy bezpośrednio dotyczącej naszych południowo-zachodnich sąsiadów, mianowicie Czechy i zwolnienie Dawida Jurutka, które odbyło się dość szerokim echem, chociażby na Twitterze.
No tak, nie tylko na Twitterze, chyba szerszym nawet echem odbiło się to na Facebooku, ponieważ od razu odpowiedział zaskoczony Kolderka, któremu ostatnio zaczęło iść coraz lepiej, bo to było 14 i 11 miejsce na ostatnich zawodach we Włoszech. Jakby ta decyzja o odwołaniu trenera w środku sezonu jest w ogóle trochę dziwna, bo jak chcemy dojść do jakichś lepszych rezultatów, pozbawiając głównego szkoleniowca jego pracy, zmieniając go na kogoś innego, i tam tutaj było zaznaczone, że zawodnicy nie mają nic przeciwko nowemu trenerowi, ale skoro jednemu z nich zaczęło iść, to po co go zmieniać? Jakby tutaj były sygnały, że to nie będzie jakby taka naczelna kwestia, którą Czesi powinni się martwić.
Też w sumie tylko jednemu, bo zaznaczmy, że Polaszek także pojawił się w top 30. To czym świadczy, że powoli te czeskie skoki zaczynają się troszkę tak odbudowywać, i zwolnienie trenera w połowie sezonu, drużynie, która jak na Czechę od wielu lat naprawdę idzie o wiele lepiej niż na przykład sezon wcześniej, czy dwa sezony wcześniej, no jest dla mnie przynajmniej zaskakujące. Tym bardziej zatrudniony trener jest też byłym skoczkiem narciarskim, a to jest Antonin Hajek, którego wszyscy raczej fani skoków, trochę tych starszych, tak jak ja na przykład, kojarzą z jego lotów na mamutach. Ja jestem na przykład w szoku, bo zwolnienie trenerów w trakcie sezonu, gdzie idzie im nawet dobrze, to raczej nie jest popularna decyzja.
Tutaj było przewodniczącym do Komisji do Spraw Skoków jest Jakub Janda, czyli były skoczek, którego no myślę, że też wszyscy pamiętamy, ale on powiedział coś takiego, że rezultaty nie są efektem stabilizacji, lecz rządzi tu przypadek. To też jak jesteś zawodnikiem i słyszysz takie słowa od swojego, tak naprawdę przed chwilą to był twój kolega z drużyny, i słyszysz takie słowa, to fajnie ci się na pewno będzie startować w następnych jakichś zmaganiach. No jakby motywacja to na pewno mu spadła, już pomijając jakieś pytania reporterów, w ogóle ten szum dziennikarzy dookoła, jeszcze się skup na skakaniu po prostu, czyli na swojej robocie. Dziwne zagranie, ale on się tutaj tłumaczył jakąś takim długofalowym myśleniem, że też wspominał o tym, że tam po prostu infrastruktura leży, finanse też leżą. Ale no, nie rozumiem, czemu to według niego jest dobra decyzja, taki chaos.
Może chodzi o efekt tak zwanej nowej miotły, a jeszcze tutaj nawiązując do fatalnej infrastruktury, no to chyba wszyscy mamy w głowie to, jak wygląda skocznia Harachowie.
A tutaj to jest fajny fun fact, bo właśnie nowy trener Czechów, Hajek, brał tam ślub z fizjoterapeutką Czechów, więc tutaj wszystko się tak jakby widzisz.
Cały wszystko zostaje w rodzinie, można powiedzieć.
Ale to jest smutne, jak w przeciągu paru lat w ogóle zasada skocznia zaniedbana, bo to jest naprawdę jeden z ładniejszych, fajniejszych mamutów. Tam zawsze oczywiście wiało, to nawet ja pamiętam.
Tutaj ładniejszych to ja bym tutaj troszkę polemizował.
Ale chodzi mi o sam fakt, że czeskie skoki też mi się wydaje potrzebowały takich konkursów. Teraz w sumie ich nie mają.
No w Harachowie, przypomnijmy, to Małysza Mania się narodziła dobre 19 lat temu, więc to nie jest i dla nas przypadkowy obiekt, ale były też, kojarzę nawet niedawno, organizowane zbiórki, aby ratować tę skocznię. Nawet Adam Małysz pofatygował się, żeby tam się pojawić.
Tak, tylko że to jest dosyć taki śliski temat ze względu na to, że tak naprawdę do końca nie wiadomo teraz, co z tymi zbiórkami, bo nikt nic nie słyszał, nikt nic nie wie, to nie jest ani reklamowane, ani ruszane. Więc akurat jeżeli chodzi o tą konkretną zbiórkę, gdzie ludzie właśnie byli zachęcani w taki sposób, ja bym się wstrzymywała i podchodziła do tego z dużym dystansem. Jakby zobaczmy, dokąd to pójdzie, bo no nie zostało zebrane jakoś wiele pieniędzy, ale mało też nie. No i ciekawe w ogóle, czy to cokolwiek da.
Czy Czesi podzielą los Finów, jeżeli patrzymy właśnie na raz, że na zaplecze, którego tak naprawdę no, nie mają lub coraz bardziej niszczeje, ośrodki treningowe, których no, też tak naprawdę coraz mniej, coraz w gorszym stanie one się znajdują. No, Czesi można powiedzieć, że nie poszli naszą drogą i nie włożyli odpowiednich pieniędzy w renowację przynajmniej części z bardziej treningowych skoczni i nie tylko. No i właśnie, bo co do naszej kadry, to można tutaj polemizować, że za kilka lat nie będziemy mieli następstw, no i też znajdą suche lata w naszej kadrze. No ale Czesi, jak z nimi? Jak z nimi, jak będzie prezentowała się ta sytuacja? Czy w ogóle jest możliwe, że jakoś pozytywnie to wszystko się zmieni?
Z takim małym nakładem finansowym, jakie dostają na działanie swojej federacji, trudno jest z tego cokolwiek zrobić dobrego. Bo to jest naprawdę, to są bardzo małe kwoty w ogóle w porównaniu do tego, co my mamy w Polsce. No my tutaj mamy w ogóle takie Eldorado, że o Jezus Maria. Ale no,
tutaj zaniedbywanie innych konkurencji narciarskich się kłania, ale to...
Tak, tak, to ale chodzi o... jeżeli chodzi o skoki, no to my tutaj mamy jak pączki w maśle, jeżeli chodzi o tą główną drużynę, bo jakieś finansowanie i w ogóle pokładanie uwagi w tych kadrze na przykład B, czy w kadrze juniorów, no tutaj już możemy dyskutować, jak to było przeprowadzane i czy faktycznie to finansowanie jest w odpowiedni sposób rozłożone, ale jeżeli chodzi w ogóle o jakiś stan, no to jak najbardziej. Jakby my mamy dobrze. No zobaczymy, czy Czesi się odbiją, no bo zaczęli dobrze się odbijać, tak? Teraz na tych zawodach.
Z progu i nie tylko.
I dostają tak naprawdę cios od swoich własnych ludzi, tak to nazwę. Więc no, musimy trochę jeszcze poczekać i zobaczyć, ale no, na pewno nie jawi się to na razie dla nich w jasnych barwach.
To by było na tyle, jeżeli chodzi o refleksje dotyczące naszych sąsiadów, a już za chwilę podsumujemy, przynajmniej postaramy się podsumować ostatnie konkursy Pucharu Świata w Predazzo. Just an alley creeper, light on his feet. A young fighter screaming, with no time for doubt. With the pain and anger, can't see a way out. It ain't much I'm asking, I heard him say. Gotta find me a future, move out of my way. I want it all.
Cześć, tu Paweł Chaloba. Słuchacie Sportowego Dialogu.
Wysłuchaliśmy wspaniałego utworu zespołu Queen I Want It All, który zagorzałym fanom sportów zimowych na pewno będzie się bardzo dobrze kojarzył w związku z Igrzyskami Olimpijskimi w Pjongczangu, a my pozostaniemy sobie na razie właśnie w tym klimacie zimowym.
Konkursy w Predazzo zapowiadane przed przerwą, właściwie dwa konkursy, dwa indywidualne. Mamy nowego lidera Pucharu Świata, mamy zmiany miejsc Polaków w klasyfikacji generalnej. Krótko mówiąc, było dosyć interesująco.
W ogóle właśnie tutaj ktoś się upewniał, czy na pewno dobrze zapisał sobie podium, bo tak to mogło być mylące. I w sobotę i w niedzielę mieliśmy tych samych zawodników. No to był dobry weekend dla Polaków, bo Kubacki dwa razy na trzecim miejscu dalej utrzymuje tą formę. Teraz ma na koncie 6 podiów pod rząd.
Warto wspomnieć, że wyrównał rekord należący do Adama Małysza i Kamila Stocha.
Tak, i ja bym obstawiała, że on pójdzie dalej i że będziemy mieli siódme. Tak, tak mi się wydaje, bo on jest w takiej dobrej dyspozycji, mimo że zarówno on, jak i eksperci mówią, że o, to można poprawić. No, Dawid Kubacki jest pracusiem, to wszyscy wiemy, i że pokłada dużo pracy w detale. Więc no może, nie wiem, coś jeszcze z trenerem gdzieś coś znajdą i będziemy mieli to siódme podium.
Po konkursie w Bischofshofen spotkałem się z ciekawą statystyką, że właśnie po owym zwycięstwie Dawida, że gdyby Dawid wygrał kolejno 6 następnych konkursów, to miałby 7, czyli pobiłby kolejną statystykę w ilości kolejno wygrywanych konkursów, to jest niesamowite.
Ostatnio chyba blisko był Kobayashi, tak? Dobrze pamiętam?
Właśnie Kobayashi ma 7 czy 6? 6. No ale tu chodziło o element humorystyczny jednak, że tutaj patrzę, że nikt się za bardzo nie śmieje, no bo...
Bo ja podeszłam do tego na poważnie, na poważnie. Bo to nigdy nie wiadomo.
No 6 z rzędu.
A czemu nie?
No to, nie samo, to samo mówiłem... No i tutaj mamy gościa, który nie pojawiał się w ostatnich tygodniach w studiu i nagle zaczęła panować niedobra atmosfera.
Nie, no dobrze, proszę się uspokoić, jedziemy dalej, bo no to, że to był dobry weekend dla Polaków, to wiemy, to już żeśmy ustalili, ale jednak drużynowo najlepiej poszło Niemcom. My byliśmy na drugim miejscu, więc cały czas ta kadra rośnie w siłę coraz bardziej. No z Geigerem na czele, bo jemu to już w ogóle te skośnie podpasowały we Włoszech.
Kadra niemiecka wydawałoby się zdziesiątkowana przez kontuzję, a tu proszę, radzą sobie naprawdę nieźle. I od razu rodzi się pytanie, czy to nie jest swoisty palec Boży Stefana Horngachera.
No to jest niesamowity szkoleniowiec. To, w jaki sposób on podchodzi do pracy ze skoczkami, na jakie detale on kładzie uwagę, o jakie rzeczy dba i jaką w ogóle mentalność wprowadza do drużyny, to myślę, że to właśnie już zaczyna grać dużą rolę, bo tyle kontuzji i właśnie ta zdziesiątkowana drużyna i proszę, drużynowo najlepsi. No to jest niesamowite, zwłaszcza, że dają sobie radę nawet z takimi losowymi przypadkami jak kontuzja teraz Eisenbichlera. No, kto by pomyślał, że on się poślizgnie na parkingu i stłucze sobie nadgarstek na tyle, że nie będzie mógł skakać. No myślę, że nikt.
Ale co jest ciekawe, ogólnie teraz Geiger jest jakby liderem Pucharu Świata, ma 819 punktów, także ja bym tutaj też stwierdziła, że w sumie Geiger może spokojnie to nawet trzymać do końca, bo aktualnie jest w takiej formie. Też pamiętajmy o tym, że zajął bodajże drugie miejsce w pucharze czterech skoczni w turnieju. Zatem tutaj mam wrażenie, że no w końcu moja ulubiona kadra niemiecka, bo tego nie, przepraszam, ja bardzo lubię kadrę niemiecką skoczków i szczególnie Wellingera, ale no po cichu ci Niemcy powoli się odbudowują. Chociaż no, patrząc na to, jak też powoli Kraft utrzymuje formę i też zajmuje drugie miejsce w Pucharze Świata, to jest, myślę, że naprawdę będą fantastyczne turnieje przed nami.
Tak, ale ja bym jeszcze poczekała trochę bardziej na przykład, znaczy rower to już będzie w sumie sama końcówka, więc chwilę przed nim z takim ocenianiem formy, czy ktoś się utrzyma do końca. Masz rację, jest duża na to szansa, ale jakby dobrze wiemy z doświadczenia, że w skokach to wszystko może się tak diametralnie zmienić, więc zobaczymy, kto wytrzyma najdłużej, ale co trzeba przyznać, że w tym sezonie to jest chociaż ciekawe. Bo tamtym sezonie to...
No w tym sezonie aktualnie Kobayashi Predatsu miał 26 i 25 miejsce.
Szok.
Szok, niedowierzanie, spadł w ogóle przestał być liderem, teraz aktualnie ma trzecie miejsce. No tutaj jakby niektórzy eksperci patrzą to pod tym kątem, że Kobayashi bardzo nie lubi tak zwanych normalnych skoczni.
Ja też nie lubię normalnych skoczni.
Też nie lubisz?
Nie, bo jakby z punktu widzenia telewidza...
Boisz mamuty.
Tak, bo to jest prostu bardziej widowiskowe do oglądania, a akurat...
Skocznie normalne, no to jedzie po tym ze skoku, skacze, za dwie sekundy spada, zjeżdża, hamuje, mamy punkty. Proszę Państwa, czy wyprzedzi i nie
94,5
Dwie dziesiąte punkta! No ale jeszcze podsumujemy Polaków, powiedzieliśmy o Niemcach, powiedzieliśmy troszkę o Stefanie Krafcie, Austriakach, no ale... Polacy. Było mówione, że podium takie samo, ale jeżeli by tutaj być bardziej szczegółowym, to nawet ta sama była top 4, czwórka była najlepsza taka sama, bo w obu konkursach na czwartym miejscu Kamil Stoch, a w niedzielnym dodatkowo jeszcze ex aequo na czwartym miejscu Piotr Żyła.
Tak, Piotrek próbował dziennikarzom wyjaśnić, co on tam zmienił. To chodziło o ustawienie ręki i jeszcze w ogóle przy odbijaniu się od belki startowej. Ale w ogóle to, jaką radość mu przyniosły te skoki, jak on się cieszył, ale jednocześnie pozostawał taki spokojny, opanowany i profesjonalny, co jest takie dosyć unikalne dla tego zawodnika, bo my wszyscy go znamy z takiego bardzo... Nie, że takiego śmiesznego podejścia do życia, niepoważnego i to jest najlepszy komentarz, bo dokładnie o to mi chodziło. A tutaj jakby widać było, że się tym cieszy, ale jakby umiał dobrze odpowiadać na pytania, jakby co się zmieniło, więc to bardzo cieszy, że mu się, że może to było to kliknięcie, że teraz po prostu to pójdzie dalej do przodu, no bo jeżeli chodzi o Kota czy Stefana Hule, no to jakby dalej możemy być trochę niezadowoleni i zmartwieni, ale dobrą decyzją, przynajmniej w mojej opinii, jest wymiana Wolnego na Zniszczoła, któremu ostatnio zaczęło iść dobrze w Pucharze Kontynentalnym. Znaczy ostatnio, no bo mieliśmy przerwę, więc w tym konkursie ostatnim.
Ale też w sumie warto wspomnieć o tym, że Kamil Stoch właśnie na tym czwartym miejscu pokazał naprawdę wielu ekspertom, że no, on dalej będzie walczył, bo ostatnio pojawiło się jakby taki wiele słów, szczególnie po właśnie turnieju 4 skoczni, że no, Kamil Stoch też troszkę powoli zawodzi. Tutaj czwarte miejsca w Predatsu. Także no, na przykład ja uważam, że troszkę utarł nos niektórym dziennikarzom, którzy powiedzieli mu, że no, trochę zawodzi.
Czy Kamil Stoch akurat ma bardzo dobrą rękę do ucierania nosa dziennikarzom, jeżeli chodzi o takie rzeczy, ale myśmy akurat tutaj po turnieju i przed turniejem mówili, że Kamil to jest w ogóle osobna liga. No on to jest po prostu mistrz w takiej postaci, że co do jego formy i tego, co on może zrobić, to absolutnie bym nie wyrokowała w żadną stronę, bo no tutaj mieliśmy lekki spadek formy, tutaj pach, pach, czwarte miejsce, więc no on może wszystko i to jest chyba kwestia po prostu dyspozycji dnia, jakiegoś nastawienia mentalnego, tłumu, lepszy humor, coś mu podpasuje i mamy takie wyniki.
Jeżeli chodzi o Kamila, to w mojej ocenie, no Kamil jest człowiekiem, który w skokach narciarskich osiągnął już praktycznie wszystko, więc no nawet tutaj analizując te ostatnie dwa czwarte miejsca, no to Kamil po prostu wygląda na człowieka, który bawi się skokami, dla którego skoki to jest oczywiście całe jego życie i zawdzięcza im nie tylko popularność, ale również to, że rozmiłował sobie chyba wszystkich fanatyków i zwykłych kibiców tej dyscypliny. No ale wspomnieliśmy również o zamianie Jakuba Wolnego na Aleksandra Zniszczoła i o dobrej dyspozycji Polaków w Pucharze Kontynentalnym. Chociażby tutaj Aleksander Zniszczoł czwarty, ale warto też wspomnieć, że jednak strata punktowa do pierwszego, do zwycięzcy tegoż konkursu była kilkudziesięciopunktowa.
Tak, ale mieliśmy czwartego Zniszczoła, piąty był Stękała, szósty Murańka i to były właśnie te bardzo dobre wyniki, z których no, możemy się cieszyć my jako kibice, czy my jako dziennikarze, dokładnie powiem. ale na przykład wąsek 24, 25 Niżnik to jakby jest daleko, a z drugiej strony po takiej przerwie i znaczy z jednej strony mieli wtedy czas na trenowanie, tak, ale jednak no, to powiedziałabym po prostu dobry występ, dobra dyspozycja.
W sobotę dodatkowo mieliśmy dosyć ciekawą sytuację, bo po raz kolejny w tym sezonie zdyskwalifikowany został Mariusz Lindwik, po raz kolejny za nieprawidłowy kombinezon. No, sytuacja dosyć komediowa, dosyć groteskowa. Czyżby kadra norweska nie potrafiła dopilnować osób szyjących im kombinezony? Tego nie wiemy, ale na zakończenie tej części audycji chciałem jeszcze zadać pytanie odnośnie zasadności systemu nadawania, stawiania not za styl. No bo wiem, że komentatorzy w pewnych stacjach, publicznie nawet, zastanawiali się, na jakiej podstawie powinny zostawać przyznawane noty.
Na przykładzie turnieju czterech skoczni wiele razy była taka sytuacja, że naprawdę Rioju lądował fatalnie. To nie była jakaś daleka odległość, to było około 134 metra. Tam jeszcze nie było jakby tej dolnej buli, że tam nie było już jak lądować, tylko tam można było normalnie robić telemark. Na przykład 100 go zrobił. I on dostawał właśnie 19 Rioju, a potem 100, 17,5, 18.
Ale to ty się dziwisz? A to ty nie pamiętasz, jak Simon Amon w swoim prime time'ie skakał i jakie noty dostawał? Chociażby
w rywalizacji z Adamem Małyszem? Dla mnie chore, że jakby sędziowie oceniają ich czasami niektórych za nazwiska i odległość, a nie za styl przy lądowaniu.
No ja o tym mówię właśnie.
Gdzie właśnie oceniamy na przykład skoki, no to skupmy się na tym telemarku, na tym ładnym locie, a nie na tym, że wylądało 135 metr, o super, dajmy mu 18.
No tak, i to jest właśnie jakby jedna kwestia tego problemu. Myślę, że wszyscy się spokojnie zgodzimy z tym, że trzeba oceniać lot adekwatnie, lądowanie, żeby ta nota za styl faktycznie była za styl, a nie za odległość, tak jak zaproponowano to właśnie w jednej stacji, że po prostu no, źle wylądowany skok, no trudno, ale był daleki, więc te oceny za styl powinny być większe, bo to jest krzywdzące dla zawodnika. No dla mnie to jest po prostu no jakby tak niezrozumienie tego całego systemu, no skoro jakby on przytwarza tyle problemów dziennikarzom sportowym, no to trzeba chyba coś z tym zrobić, bo to już się zaczyna robić komiczne.
I tym pięknym podsumowaniem postawimy kropkę, jeżeli chodzi o tak zwany ski jumping i przejdziemy do siatkówki. Nie od razu, ale nie bójcie się, wracamy już za chwilę.
Into. Your venom was lethal, I almost believed you. Yeah, you prayed on my every mistake, waited on me to pray. Held me under, hoping I would drown. Like a plague, I was facing away, trying to find my way out, find my way out. And then finally came the day I start giving my heart away. For heaven's sake, my bones will break. But you never own my soul. No, I feel you crumble in my arms.
Mors, zawsze rozgrzani. Aktualności Radia Mors.
Witamy w aktualnościach Radia Mors. Paweł Borucki
i Kamil Kucharski.
Na co studenci wydają pieniądze?
Operetka Księżniczka Czardasza.
Turniej Tekena.
Dzień albańsko-macedoński.
Pieniądze to nie wszystko, ale bez nich ciężko się żyje. Zwłaszcza studenci, którzy łączą pracę z nauką, muszą kontrolować wydatki. Postanowiliśmy sprawdzić, na co studenci przeznaczają swoje pieniądze.
koniec miesiąca jest już ciężko?
Uważam, że tak, zawsze pod koniec miesiąca starcza mi pieniędzy na wszystko, co bym chciała. Umiem odłożyć z wypłaty, więc uważam, że tak.
To zależy od tego, od miesiąca w sumie, bo na przykład na święta trzeba kupić prezenty i zależy, czy ktoś ma urodziny w tym danym miesiącu.
No raczej pod koniec miesiąca już jest ciężko, chociaż pracuję, ale no jednak te wydatki w sumie jakoś się rozchodzą, no i jednak z oszczędzaniem sobie za dobrze nie radzę.
Przy tym życiu uczelnianym tylko to nie, to pieniądze mi się rozchodzą na ubrania, życie towarzyskie, takie imprezki.
No, szczerze powiedziawszy, to mógłbym gospodarować dużo lepiej, więc tak średnio bym powiedział.
Księżniczka Czardasza to operetka napisana w 1915 roku. Jeden ze spektakli wpisuje się w obchody 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego i został objęty patronatem rektora UG, profesora Jerzego Gwizdały. W sztuce bierze udział zespół pieśni i tańca Jantar UG, którego kierownik organizacyjny Agata Chomicz opowiedziała w naszym studio o przygotowaniach do spektaklu.
Takimi głównymi elementami będzie choreografia inspirowana Czardaszem, właśnie tańcami węgierskimi, oraz choreografia walca. Czerpiemy jakby inspiracje i podstawy od Węgra, który zajmuje się tańcami węgierskimi. Nasz choreograf jakby stworzył takie warsztaty i tam była część też osób z obsady, które będą tańczyły w tych realizacjach. I one się uczyły od niego podstaw tańców węgierskich. Jakby to, co zrobiliśmy, to jest taka podstawa, baza, a na tym będzie pracować choreograf, który z tych kroków, które już umiemy, stworzy coś, co będzie pokazane podczas spektaklu.
Operetka będzie wystawiona 20 lutego w sali teatralnej NOT przy ulicy Rajskiej 6. Dla studentów przygotowano promocję na bilety, o której informacje znajdziecie na stronie Radia Mors. Wkrótce ogłosimy również konkurs, gdzie będzie można wygrać wejściówki na spektakl.
Next Level organizuje turniej w grę Tekken 7. Wpisowe na turniej to symboliczne 5 zł w gotówce do puli nagród, do wygrania vouchery do baru oraz gamingowe gadżety. Turniej odbędzie się 18 stycznia w pubie Next Level. Event startuje o 14:30. Można przyjść pół godziny przed startem, aby się przygotować.
Dzień albańsko-macedoński to spotkanie organizowane przez Koło Naukowe UG Bałkanika. Po prelekcjach dotyczących kultury i polityki Bałkanów, a także specyfiki języka Turcji oraz relacji bałkańsko-tureckich, nadszedł czas na przyjrzenie się bliżej dwóm sąsiadującym ze sobą krajom, Albanii i Macedonii Północnej. Gościem wydarzenia będzie Justyna Mleczak, przewodniczka i pilotka wycieczek oraz autorka bloga Do Macedonii. Spotkanie odbędzie się 20 stycznia w auli S208 na Wydziale Nauk Społecznych. Początek o 13:15.
To już wszystko w aktualnościach Radia Mors. Żegnają się z Wami Paweł Borucki
i Kamil Kucharski. Do usłyszenia.
Dialog sportowy.
Serwis informacyjny za nami, audycja Sportowy Dialog znów nadaje. Krótkie przypomnienie, że mamy swoją stronę na Facebooku, facebook.com/dialog.sportowy i w tym momencie zaczynamy temat obiecanej przed przerwą siatkówki. Zaczniemy od siatkówki kobiet, bo turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Tokio już niestety za nami.
A bardzo szkoda, bo naprawdę uważam, że Polki grały na tym turnieju fantastycznie, zaczynając od meczu z Bułgarią. Chociaż to był w sumie chyba jeden, nie wiem, czy z trudniejszych meczów oprócz Turcji, bo tutaj naprawdę Bułgarki nam troszkę dały w kość, tego nie, chyba o tym warto wspomnieć. Potem była Holandia, z którą też wygraliśmy 3-1, z Azerbejdżanem 3-1, także 3 razy 3-1. No i ta nieszczęsna Turcja, która tak naprawdę była do ogrania. Czego mi jest bardzo szkoda, mieliśmy bodajże chyba 5 mecz boli w czwartym secie i to było takie bolesne.
Znaczy ten mecz był do wygrania, to trzeba jakby jasno powiedzieć. Zabrakło, nie wiem, głowy, brakło trochę może umiejętności.
Na pewno pewnej ręki, bo,
też.
Bo chociażby nasza atakująca Malwina Smażek-Godek, no w pojedynkę mogła wygrać ten mecz, tak to określę.
Ale wiesz co jest ciekawe, że ona miała dodatnie ratio, miała dodatnie. Plus 11 miała to rację. I wszyscy tak, że ja nie ukrywam, że mnie w tym meczu Godek troszkę zawiodła. Malwina.
No myślę, że nie tylko ciebie.
Nie tylko mnie, ale miała dodatne rację. Ja się pytam statystyki, jakim cudem, czy ogólnie ludzie to porównują, że przecież tego tak nie można oceniać, bo miała dodatne ratio, ale te mecz, mi się wydaje, trzeba raczej obejrzeć, bo ona tam właśnie te ważniejsze piłki po prostu albo dawała po autach, albo w ogóle raz była zablokowana.
Minimalne bloki, to co mi najbardziej zapadło w pamięć, jeżeli mówimy o właśnie Malwinie.
Znaczy, ale ona się później bardzo obwiniała o tą, przecież jak wyszła do Migzona, to była cała zapłakana. Jedyne, co ona powiedziała, to, że zawaliła i nie dograła tych dwóch najważniejszych piłek i no jakby było po niej, zresztą po całej reszcie drużyny, jak one bardzo to przeżyły, bo no to było na wyciągnięcie ręki i jakby ja przez jakby ten ostatni set, nie ostatni, przedostatni, no po prostu stałam i krzyczałam po prostu razem z nimi, bo to było takie, że ja z punktu widzenia telewizora widziałam, co one robią źle. Po prostu, że jak ta piłka mogła zostać posłana w tą stronę, a nie w tamtą, jak one mogły tego nie widzieć. To chyba była kwestia nerwów już po prostu w pewnym momencie, no bo to był taki trochę fenomen, że tyle piłek i taka presja z jednej i z drugiej strony. No po prostu Turczynki to taki mental, że o Jezus.
Ale co jest ciekawe, Turczynki ogólnie przed kwalifikacjami nie były brane pod uwagę, jeżeli chodzi o awans. Według buchmacherów najwyższe właśnie jakby notowanie miały Holenderki, które, no wiemy jak skończyły, że nie awansowały dalej. I też właśnie Niemki miały bardzo wysokie jakby te notowania, a Polki były, uwaga, też na trzecim miejscu wśród buków do awansu.
No tak, ale Turczynki, jak one grały na początku z nami? One nie wyglądały w ogóle jak ta drużyna, która nas tak naprawdę parę miesięcy temu ogrywała. One w ogóle były swoim cieniem i tak naprawdę ten ostatni set był dla nich takim odrodzeniem.
No tam już pokazały całą swoją siłę. A
taką determinację
aż, tak,
nie?
Tak, tak. A jeszcze wracając do poprzednich, do pierwszych setów w tym spotkaniu, no to śmiem zaryzykować twierdzenie, że to nie Polki wygrały te sety, tylko bardziej przez złą dyspozycję właśnie Turczynek, to nasze panie miały szansę zdobyć 25 punktów w pierwszych dwóch setach i mieć taki wynik, jaki miały.
No nie wiem, ja bym się nie zgodziła akurat, że to aż tak. Znaczy wiadomo, jeżeli przeciwnik ma gorszą dyspozycję, no to będziemy wyglądać lepiej, ale one te pierwsze sety naprawdę dobrze zagrały. Kończyły te ataki i jakby było w nich widać cały czas taką chęć do tej walki, nie to zrezygnowanie, które było już na samym końcu.
No, ale to była raczej taka, co najmniej z mojej perspektywy, to była taka gra, no przy lepszej dyspozycji, no to nie miało prawa się udać i co właśnie pokazał ostateczny wynik.
Turczynki są jedną klasą, są o sobie i też Guidetti tą kadrę naprawdę wyciąga czasami z największych bagien, jakie są możliwe. I tutaj warto zaznaczyć, że sama Boz miała 36 punktów w ataku i to jest naprawdę świadczy o tym, że Turczynki mają genialną kadrę w tym roku i naprawdę grają bardzo dobrze ten turniej, ale chciałam wrócić do polskiej kadry, zaznaczyć, że fenomenalny turniej miała Madzia Stysiak. Naprawdę, ja ci wysyłam wielkie serduszko, bo to jak ona zagrała w tym turnieju, to po prostu czasami aż płakałam sama ze szczęścia. Zainteresowałam się w ogóle jej historią życia. Jak ona miała piękną historię, że kiedyś w ogóle uprawiała wrestling i nagle stała się siatkarką. I to jest tak piękne, że aż teraz tak trochę mnie rusza, że to naprawdę pokazuje, że w naszej kadrze mimo takiego w pewnym momencie zastoju, że po prostu były pustki u nas, że nasza kadra nie awansowała do Mistrzostw Europy, pojawiło się teraz nowe pokolenie, które daje nam nadzieję, że polska kadra będzie w końcu grała coraz lepiej.
No tak, bo ona ma tylko 19 lat, to jest w ogóle naprawdę fenomen, jeżeli o to chodzi, zwłaszcza tak myślę, że wszystkim nam się wybił w pamięć ten moment, w którym ona wybroniła piłkę nie do wybronienia nogą i po prostu to gwizdnięcie.
Ale musimy powiedzieć, metry i ona tak pięknie to obroniła.
Musimy powiedzieć, co nastąpiło później. Całkowicie niezrozumiała decyzja sędziowska i powtórzony punkt. No sędzia miał również dużo do powiedzenia w przegranym przez nasze panie spotkaniu, ale jeszcze pozwolę sobie wrócić do Malwiny Smażek-Godek. No i może faktycznie powinniśmy jej obwinąć lub ona sama nie powinna siebie obwiniać całkowicie za porażkę. Tutaj pada pytanie, aż się prosi, żeby je zadać, czy to może nie była jednak wina przynajmniej w większej części naszego rozegrania.
Właśnie chciałam o tym powiedzieć, że dla mnie Asia Wołosz z całym szacunkiem dla tej zawodniczki, bo naprawdę wiem, że potrafi grać fantastycznie, zawiodła w tym turnieju.
Ja kiedyś powiedziałem, że Asia Wołosz ma na polskim Twitterze pseudonim lewo-prawo-lewo-prawo, no i nie bez kozery to się okazało
prawdą. Ale w sumie naprawdę to rozegranie czasami było tak dla mnie nawet zbyt banalne, że no ja byłam zaskoczona. Miała genialne przyjęcie, nie grała środkiem, ani pipe'ów.
Gdzie... Nie, tutaj wiesz, to, też, wiesz, to z przyjęciem też bym się troszkę nie zgodził.
Ale chodzi o to, że nawet jak miała dobre przyjęcie, nawet nie grała tego. I tu też jest zarzut do Konkoleski. Przepraszam, też z całym szacunkiem, ale dla mnie to jest takie...
Nie, to jest taki...
Drewno.
Jak dla...
Przepraszam.
Nie. Tutaj ja się całkowicie z tobą nie zgadzam, jeżeli przynajmniej chodzi o atak, nie. Bo w bloku naprawdę pokazywała klasę. Ale przecież w męskiej siatkówce też mamy, no też mamy środkowych, którzy raczej atakiem.
Jest synonim tego w męskiej siatkówce, to jest Marcin Morzyczonek, że oczywiście ja ją szanuję i dla mnie jest świetną zawodniczką na środku, natomiast te dwie jakby tak troszkę...
No teraz troszkę sobie zaprzeczasz, przed chwilą raczej padło takie nie. dość...
Nie, ja powiedziałam, że ją szanuję, że ten turniej ją zawiodła, o to mi chodzi cały czas, o ten turniej.
Aha.
Ja tu ciągle wokół tego Dobrze turnieju, rozumiem. Tak? Rozumiesz, cieszę się. No tutaj Asia Wołosz... No może, ja już powiedziałam wszystko, co mogłam na jej temat powiedzieć. Jednak.
Też wydaje mi się, że jakby możemy faktycznie podyskutować, która zawodniczka coś zrobiła źle, ale wstrzymywałabym się i my jako my i w ogóle kibice, żeby nie obwiniać za to kogoś. Bo
nie,
w ogóle,
nie, absolutnie.
A nie, tego
żeby
nie
tego unikać,
nawet.
Bo to też się pojawiało, że zawiodły. Znaczy nawet one, że one zawiodły i one tak mówią, no to jest w ogóle całkiem inna sprawa. Ale no jednak musimy pamiętać, gdzie ta kadra była przed chwilą. I to, że one w ogóle zagrały takie dobre mecze, to też jest bardzo duże osiągnięcie i na pewno je scali jako drużynę. Pozwoli im nabrać nowego doświadczenia, zwłaszcza tym młodszym zawodniczkom. I też pamiętajmy, jakby co się działo nie tak dawno z trenerem, no bo to też na pewno miało jakieś odbicie w ich pracy, w ich przygotowaniu, w jakiejś tam sferze mentalnej. Więc o tym pamiętajmy, ale no trudno, tak wyszło.
Jeżeli chodzi ogólnie o trenera, pojawiły się głosy dotyczące jego potencjalnego zwolnienia, co dla mnie po prostu jest absurdalne, bo to, co Nawrocki zrobił z tą kadrą, to jest naprawdę wyciągnięcie dziewczyn z dołka kadrowego w fantastyczną historię, która aktualnie się dzieje, bo to jest powoli dla mnie taki wielki powrót polskiej siatkówki kobiecej, jakby w wielką czwórkę, bo w sumie zajęły czwarte miejsce w czasach Europy. I tutaj zwolnienie Nawrockiego według mnie kompletnie byłoby wielkim, wielkim błędem, bo coś jakiego z polskiej mentalności, jak nam coś nie wyjdzie, to zwalniamy trenerów.
Znaczy,
i to, jeżeli to zrobi związek, to naprawdę sobie sam strzeli w serduszko.
Nie zrobią tego, bo jakby moment na jakieś takie roszady kadrowe był w momencie wybuchnięcia całej tej afery i tego tak nazywanego przez media buntu zawodniczek. Więc jeżeli mieli go zwolnić, to był tamten moment, ale teraz jest już na to kompletnie za późno i jakby czeka go dużo pracy z dziewczynami i skoro nie zwolniliśmy go wtedy, no to wydaje mi się, że już teraz tego nie zrobimy.
To jest polski związek. On robi na naprawdę mniej obliczalne rzeczy, jakie są w ogóle możliwe. Na przykład ostatni artykuł na stronie związku i...
Chodzi ci o prezesa Polskiej Ligi, tak? Siatkówki?
No, między innymi.
Zawartego tam. Mhm.
Tutaj ogólnie to jest tak nieobliczalny związek, że muszę tam się naprawdę wszystkiego spodziewać. Naprawdę. I to jest trochę smutne, bo mamy poważny sport, mamy fajne osiągnięcia, mamy naprawdę świetnych kibiców, a nasz związek jakby no...
Kiedyś była taka, jeszcze w czasach takiej zapaści polskiej piłki nożnej, była taka przyśpiewka PZPN, PZPN, PZPN. I teraz pytanie, czy można to zastosować do PZPS-u.
Słyszałam już takie przyśpiewki, wiesz, słyszałam, tak? Już powoli na niektórych halach się pojawiają.
No, myślę, że to nic dziwnego.
Bo tutaj razem z ligą jakby no naprawdę kibice mają wielki problem ze związkiem i z naszą ligą. Jest naprawdę nie dziwię.
To może nie, w lidze powinniśmy przyznać od razu pierwsze 3 miejsca konkretnym zespołom, żeby nie wybuchały takie afery, jakie są możliwe do...
To jest myśl, słuchaj. To jest naprawdę dobre
A
związanie.
I co roku powinniśmy robić losowanie, która z tych drużyn będzie miała to miejsce pierwsze.
Nie, zostawmy jedną na zawsze. Dajmy pierwsze miejsce jednej prawdziwej.
Klub z centralnej Polski powinien mieć to miejsce.
No bo jest
ja bym dała po prostu od tak Resowi. Po prostu. Za to, że jest Resowią. Dlatego, że jest Resowią.
A no to...
No przecież to jest argument niepodważalny.
Ja mówiłem o centralnej Polsce. Ty mi tutaj ze z południowym
Daj
wschodem
Daj spokój
wyjeżdżasz.
Skrze. Nie pozwolę obrażać.
Ja to pięknie omijam. Że nasi słuchacze, ja nie powiedziałem tej nazwy, więc możecie
ja
się tylko domyślać, o jaki klub
Paula.
Klub
ale ja, to jest moja wina, pamiętajcie.
No tak, powiedziała dziewczyna, która siedzi w studiu w klubowej bluzie pewnego zespołu.
Nie mów jakiego, idźmy dalej. Jeszcze co trzeba dodać w siatkówce, to zmiana pewna w wypowiedziach trenera Nawrockiego, bo on zaczął dziewczyny faktycznie chwalić.
Moje dziewczyny zawsze mówi, to jest tak piękne, mówi, moje dziewczyny zrobiły to, a ja takie w końcu.
Jakby ten klimat w kadrze, trochę mi się wydawało, że na boisku widać dalej jakieś takie spięcie, nie wiem na ile to było spięcie po prostu z wagi turnieju, bo no, kwalifikacja na igrzyska to nie jest łatwa rzecz, ale tak trochę mi coś tam zgrzytało, ale jednak to właśnie jak on stawał przed kamerami i udzielał wywiadów i po prostu ich bronił, no to moim zdaniem był taki krok naprzód, jeżeli chodzi właśnie o jego pracę, już pomijając to, co zrobi związek i czego się możemy spodziewać, a czego nie.
To może to jest bardzo dobry moment, żeby teraz zmienić płeć i przejść do męskiej siatkówki, bo tam też troszkę ciekawych rzeczy się dzieje. Pewien portal zajmujący się siatkówką, dokładnie portal włoski, opublikował możliwy podział na grupy w rozgrywanych już niedługo siatkarskim turnieju Igrzysk Olimpijskich. No i poproszę was o skomentowanie, bo to ten rozpis, ta rozpiska jest dosyć, krótko mówiąc, ciekawa.
Bo są ogólnie dwa możliwe warianty tej rozpiski. Pierwszy jest taki, że Rosjanie występują pod swoją flagą, czyli jako reprezentacja Rosji. I nasza grupa wtedy wygląda tak. Japonia, Polska, Włochy, Kanada, Iran i Wenezuela. Grupa druga. Brazylia, USA, Rosja, Argentyna, Francja i Tunezja. Jeżeli Rosjanie wystąpią jako sportowcy z Rosji, czyli pod tak zwaną flagą olimpijską, grupy będą następujące. Grupa pierwsza. Japonia, Polska, Włochy, Iran, Francja i Rosja. Grupa druga. Brazylia, USA, Argentyna, Kanada, Tunezja i Wenezuela.
Troszkę się czułem teraz jak na podawaniu wyników lotto. Może to jest twoja przyszłość. Jeżeli ze sportem nie wyjdzie.
Czy ty chcesz oberwać mikrofonem jakimś? Daj spokój, szkoda sprzętu.
Nie, ja po prostu tutaj...
Ja staram się być dzisiaj miła.
Proponuję lepsze zarobki.
Nie, dziękuję. Wolę jednak te gorsze,
pasja,
ale z pasją.
Jednak pasja.
Jednak pasja. Jeżeli chodzi o te dwie grupy, to ja bym czekała dalej na decyzję WADA, bo z tego co wiem, to moja ulubiona RUSADA, czyli rosyjska jakby
agencja,
chciałam to powiedzieć. Dziękuję,
no Agnieszka, może za wsparcie. Bo ja tutaj złośliwe komentarze.
RUSADA jest...
Słyszałem rozwinięcie skróty, że to raczej jest rosyjska agencja dopingowa niż antydopingowa.
A to też to słyszałam. Natomiast tutaj właśnie RUSADA złożyła odwołanie do WADY a propos sportów drużynowych, szczególnie właśnie siatkarzy, którzy nie mają nic wspólnego z dopingiem. Tutaj troszkę bym polemizowała, ale są stare czasy, na przykład Muselski, który też miał karencję półtorej roku za doping. Ale no... Ja wychodzę z założenia, że to są igrzyska i trzeba wygrywać z każdym, nieważne jaką mamy grupę. Czy będziemy mieli, no oczywiście trzeba mieć lepiej, łatwiejszą grupę, na przykład z Wenezuelą i z Tunezją, ale no...
no a nie lepiej by było mieć łatwiejszą grupę, trudniejszą grupę, a później łatwiejsze ćwierćfinały? Tak teoretycznie, bo to jakbyś trochę poprzestawiała i trochę tak poanalizować, no to może by się udało jakby...
Znaczy, jak patrzysz na obie grupy, to i tak tutaj możesz trafić zawsze na kogoś, na przykład Brazylię, bo stwierdzą, że wolą grać z Polakami, na przykład nagle przegrają jakiś mecz, nagle niespodziewanie, bo są igrzyska i nagle, nie wiem, przegrają z Wenezuelą, co jest wszystko możliwe, bo każdy grać jest jak najłatwiejszym przeciwnikiem w jednej czwartej i troszkę się nie dziwię. Natomiast no tutaj bym się spodziewała, patrząc też na kwalifikacje, które się niedawno skończyły, że to będą ciekawe igrzyska.
No bardzo ciekawe, ale jakby myślę, że wszyscy podejdziemy do nich z takim wewnętrznym strachem ze względu na naszą historię na tych igrzyskach, że za każdym razem odpadamy w ćwierćfinałach, począwszy od 2004 roku, gdzie odpadliśmy z Brazylią na następnych igrzyskach, Włochy na następnych, Rosja i na ostatnich USA. Więc to jest taka dosyć dramatyczna historia, taki lekki horror dla nas, bo ja jak usiądę do tych meczów, no to będę miała w sobie takie ogromne poczucie niepokoju i stresu, a co dopiero oni. No chociaż wiem, że oni tam serce zostawią na tym parkiecie i zrobią wszystko, ale i tak to jest jakby takie fatum.
Właśnie zastanawiam się, czy nie będziemy tymi pięknymi kontynuatorami tejże tradycji. No i jeżeli... uda się i będziemy kontynuować tą niechlubną tradycję, to czekam na nagłówki polskich gazet rodem z 2006 roku Wstyd, żenada, kompromitacja, nie wracajcie do domu.
Nie, to po prostu byłaby dla mnie osobista tragedia, bo ja już na tyle znając tych których chłopaków, wiem, że tam zostawią całe swoje serce na tym boisku, na tym parkiecie i ja po prostu oczekuję tego, że to będzie dobra siatkówka na tym turnieju. Chciałabym oczywiście, żeby był półfinał, może medal, natomiast jest dopiero styczeń. Tak naprawdę jeszcze nie wiem, kto do końca będzie w kadrze, bo też jest wielka niewiadoma. Oprócz jednego prawdopodobnie pewniaka, bo w sumie...
No pewniaka, który nie będzie, czy pewniaka, który będzie?
Który będzie. Mi się wydaje, że to jest jeden pewniak, który na 100% pojedzie.
O, ja myślę też mam. Już wiem, o kogoś chodzi.
Jeden po prostu nasz ukochany wojownik, który nawet jak jest chory, wyjdzie na boisku.
O, a ja myślałem serduszko. O kimś innym, słuchaj.
Życie się podzielić ze wszystkimi.
O kim myślałeś?
A ja myślałem o zawodniku grającym w naszej kadrze z numerem 9, o jakże krótkim, czteroliterowym nazwisku.
Kłos?
Wilfredo Leon.
A.
No, a ja już myślałam o Kubiaku. Bo jednak Kubiak jest takim
Kubiak
wielkim duchem.
Kubiak będzie na 100%.
To już mamy dwóch pewniaków.
Też mamy dwóch pewniaków.
Jakby myślę, że większość ludzi w ogóle jak myśli sobie o polskiej męskiej siatkówce, to widzi Kubiaka przed oczami.
I
bo
kurka.
To jest jednak... No i kurka, ale no to są takie...
Ja tam bardziej
legendy.
Widzę kurkę, jeżeli idę do sklepu spożywczego i widzę...
Montę.
W dziale na białowym widzę Montę, to wtedy bardziej widzę Bartosza Kurka, ale nie odejmuję racji niektórym kibicom.
Tutaj też warto zaznaczyć, że jakby Maciej Muzej powoli się w Rosji pokazuje z naprawdę genialnej strony. Też pewnie będzie walczył korespondencyjnie z Bartkiem Kurkiem.
No ja myślę, że to i nie mają co Dawidem. Walczyć, to
Maciej
Bartek
Muzej
Kurek
musi...
raczej będzie pewniakiem, zważywszy na swoją pozycję w kadrze i na pewne umiejętności, które będzie prezentował. A Maciek Muzej, ja tu bardziej bym go postawił do pary z Dawidem Konarskim o rolę drugiego atakującego w kadrze. Tutaj może się rozgrywać ta batalia, bo jednak Dawid w tym sezonie w Plus Lidze pokazuje się naprawdę dobrze i no nie można temu zaprzeczyć.
To wracając do grup. Tutaj taktycznie wracając do grup. Co jest ciekawe, że jeżeli na przykład zajmiemy, będzie oczywiście opcja z Rosją, czyli Rosja będzie pod swoją piękną flagą, to na przykład można zagrać tak z Brazylią w 1/4, także tutaj...
Załóżmy to takie idealistyczne i bardzo czysto sportowe założenie.
Zagramy z Francją?
Znaczy ja nie chcę obstawiać, bo mój dar się ostatnio skończył przy okazji właśnie meczu z Turcją, bo ja byłam pewna, że dziewczyny wygrają i nie wygrały, więc...
Może po prostu to szczęście zostaje tylko przy skokach narciarskich.
No może, no przepowiedziałam tak, to 7 podium kubackie. No zobaczymy, no, ale no nieważne
będziemy,
w tym wypadku.
Będziemy czekać, a my porozmawiamy za moment już o chyba najbardziej aktualnym temacie, jeżeli chodzi o sport. Już po przerwie, Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej.
Slide through my hands. you decided to show me the same. No sweet vein exists. Oh, off stage lines could make me feel bitter.
Tutaj Grzegorz Łomacz, słuchajcie Sportowego Dialogu.
Euro 2020 piłkarzy ręcznych trwa. Pierwszy mecz Polaków na tym turnieju, mecz ze Słowenią, rozgrywany był w ubiegły piątek, no i więc z tego względu nie mieliśmy okazji jeszcze o nim porozmawiać. No i chyba od niego zaczniemy, no bo nie chcemy chyba popadać w rozpacz, która napłynęła do nas, która towarzyszyła nam po ostatnim, po drugim meczu ze Szwajcarią.
Troszkę mi jest smutno, bo mam wrażenie, że ten mecz, który zakończył się wynikiem 23-26, oczywiście mówię o meczu Polska-Słowenia, był dla nas do wygrania, ale w tej pierwszej połowie. Bo naprawdę tam nasi chłopcy grali fantastycznie. Ja w ogóle jak patrzyłam na tą kadrę, miałam takie... Czy naprawdę gra nasza kadra, która ma średnią wieku 24, prawie 25 lat, całkowicie jest odmłodzona?
No nie, nie mamy wyjścia, żeby odmładzać naszą kadrę.
W naszym przypadku już się nie da inaczej postąpić, natomiast ja miałam takie wow, ta kadra naprawdę gra z pomysłem, mamy świetną bramkę z Korneckim, mieliśmy naprawdę...
I z Morawskim.
No i z chciałam już to powiedzieć.
Nie, no muszę ci powiedzieć, że mamy naprawdę dwóch bardzo dobrych bramkarzy, jeden grający w Kielcach, drugi w Płocku, tak?
Kontynuując, jeszcze jest Arek Morty, który gra naprawdę też fantastyczny i miał w ogóle podczas tego meczu 8 bramek. No i ten jeden karny niewykorzystany, ale to jest sytuacja w ogóle, o której chcę zapomnieć. No i też Dawydziuk, ulubiony jakby szypiornista Janka Sławińskiego. Serdecznie pozdrawiamy Janka
Sławińskiego. Oczywiście Sławińskim. Nie mogłoby się bez pozdrowień w tej audycji.
Ale no, ta pierwsza połowa naprawdę była dobra w naszym wykonaniu, bo też ta obrona jakoś tam wyglądała, tak nawet jak na nas dobrze. Ale no, zaczęło się niewykorzystane karne, w ogóle jakieś takie podania do obrotowego, czy to właśnie do Gębali głównie, takie jakieś takie dziwne one były, jakby nie potrafili piłki podać po prostu. Miałam takie wrażenie jakby...
Nerwy?
Możliwe, że stres. Też mam takie wrażenie, że to nie chodzi o doświadczenie, tylko raczej właśnie, no to w sumie doświadczenie, ale bardziej właśnie o ten stres, że to jednak jest tak jakby pierwszy poważny turniej w wykonaniu. I też warto zaznaczyć, że Mistrzostwa Europy są wyższą rangą niż Mistrzostwa Świata, bo to jednak są o wiele lepsze drużyny. No, to jest moje osobiste zdanie.
Chciałeś oczywiście powiedzieć, że odnośnie jeśli chodzi o rangę, to zdobywaliśmy po prostu medale wielkich imprez tylko na tej imprezie niższej rangi. No przypomnij 2007, 2009, 2015.
Nie, no to nie o to mi chodzi.
A że na Mistrzostwach Europy nigdy nam nie wychodziło, no to już jest...
Nie o to mi chodzi, tylko że to jest naprawdę bardzo trudny turniej, bo no też jakby warto zobaczyć, że najlepsze drużyny są z Europy, w tym akurat, jeżeli chodzi o ręczną, szczególnie Skandynawia, Bałkany. No tutaj naprawdę jest bardzo wyrównany i bardzo jakby trudny turniej, ale wracając dalej do tego meczu. Czasami miałam takie jakby wrażenie, że brakowało tej decyzyjności w niektórych momentach. To chyba właśnie też był ten stres i jakby, że no ta odpowiedzialność spoczywa na czyichś barkach.
No właśnie na niczyich nie spoczywała.
No i to właśnie to był ten problem, że każdy się bał podjąć tę decyzję, kiedy trzeba było rzucić w pewnym momencie, to po prostu podawali sobie piłkę, ja tak zaraz wam po prostu gwizdną grę pasywną i tyle będziecie mieli po swoim rzucie. I tak,
właśnie, ale
i tak w sumie
jest,
było, ale...
Czy to nie jest to, czego powinniśmy oczekiwać od najbardziej doświadczonych graczy w naszej kadrze? No Przemysław Krajewski 32 lata, Piotr Chrapkowski 31, Kamil Sypszak, który debiutował jeszcze za Bogdana Wenty 28 lat. No i nikt z nich nie podjął rękawicy. Dlaczego?
Ale nawet Chrapkowski w obronie, przecież on takie błędy proste robił, że na przykład po prostu zawodnik go obiegał. On no nawet stał i nic nie robił.
Sam zawodnik nie jest w stanie, no to no bardziej jest kwestia taktyki.
Ale ogólnie mi chodzi o to, że miałam po prostu podczas drugiej połowy takie wrażenie, że jakby wyszli do szatni,
zostawili
tam siebie, tak, meczu ze Słowenią, wrócili i znowu coś zaczęło się, nie wiem, złego dziać, bo też Słoweńcy gubili naprawdę wiele piłek, gubili. I my tego nie wykorzystywaliśmy.
No myślę, że gdyby Słoweńcy nie gubili takiej ilości piłek...
To by nie było takiego wyniku.
Tak. I no trzeba powiedzieć, że naprawdę jeżeli mielibyśmy szukać pozytywów po tym przegranym meczu, to na pewno kontrataki, no i na pewno pierwsza połowa. No i w sumie obsada
nasza bramka.
Bramki też jest
tak.
Naprawdę na dobrym poziomie. A co do gry w obronie, no to trzeba też powiedzieć, że w meczu ze Szwajcarią no również nie wyglądało to za dobrze.
Tutaj próbowałam sobie wypisywać plusy tego meczu. Wypisałam sobie 3. Aż tyle znalazłam podczas tego meczu, bo przypomnijmy, że przegraliśmy go aż 7 bramkami, bo to było 31-24 i ten mecz naprawdę był... No ja się nie spodziewałam, że on tak będzie wyglądał. Oglądając mecz wcześniejszy ze Słowenią, myślałam, że tutaj powalczą.
Ja bym się bardziej spodziewał właśnie takiego wyniku ze Słowenią niż ze Szwajcarią. Szczerze powiedziawszy.
No to swoją drogą. Ja tutaj się spodziewałam, że możemy powalczyć o wygraną z Szwajcarią, a okazało się, że no tutaj mieliśmy osobistego kata w postaci Andy'ego Schmidta, który nam rzucił 15 bramek na 31, prawie połowę i to jest takie trochę bolesne naprawdę, jeżeli chodzi o naszą kadrę, ale jeżeli chodzi o plusy, dobry mecz Morawskiego w bramce, czyli to, co mówiłeś wcześniej, że mamy bardzo dobrą obsadę w bramce. Początek Olejniczaka jak wszedł.
No jak wszedł,
tutaj
tak.
Ulubiony zawodnik Michała, który...
Znaczy, no ma bardzo ładne imię, to trzeba powiedzieć.
Michał, tak.
Tak.
Tutaj miał bardzo fajną właśnie jakby akcję, że wymusił fał ofensywny, dzięki temu mieliśmy właśnie jakby rzut karny, to też było bardzo fajne. I tutaj Sićko, którego też podczas jakby pisaliśmy podczas meczu z Słowenią, naprawdę grał dosyć dobrze, tak słucham cię.
Oby się nie tylko nie okazał się drugim Tomaszem Gębalą naszej reprezentacji, no bo mistrzostwa 2016 Talan Dujshebaev na ławce, podstawowym lewym rozgrywający Tomasz Gębala, okej, dobry rzut z dystansu, media mówią o następca Karola Bieleckiego. Ale słuchaj, ja jeżeli mam, mówimy o sićce, o sićce mówimy teraz, no to ja już słyszałem takie komentarze, że o, tu mamy nowego Karola Bieleckiego z naszej lewej strony. Nie, to jeszcze nie jest.
A miał taką tendencję podczas meczu Słowenią, że miał bardzo dużo takich właśnie rzutów z dziesiątego metra.
No bo to jest taki właśnie charakterystyki zawodnik. Tak,
lubię takie rzuty, ale to jeszcze, tak wracając, ale to jeszcze nie ta klasa, to znaczy może następcą nie mi oceniać, bo to jednak jest, polski handball jest też dyscypliną jakby, która potrzebuje pomocy, takiej bardzo dużej pomocy. Ale wracając do tego meczu ze Szwajcarią, rzuty prosto w bramkarze. No to jest po prostu, nie ma, pięknie wypracowana pozycja, nawet sićki i po prostu centralny rzut prosto w bramkarze, który tylko stał. Ja miałam takie, no jak?
No właśnie, czy to nie jest główny powód naszej przegranej? No bo akcję ładnie, zaryzykowałem stwierdzenie, że rozgrywanie wychodzi nawet lepiej niż za czasów naszych najbardziej okazałych w medale. No gra w obronie, to już powiedzieliśmy parę słów, no ale właśnie wykończenie, no często te podania, które nie dochodziły do nikogo. Mamy pomysł grę przez koło, ale właśnie tutaj też te podania nie zawsze dochodzą.
Ta piłka pierwszy musi dojść do tego koła, żeby w ogóle była ta akcja wykonana, ona nie dochodziła. Po prostu Szwajcarzy sobie stali, ją przechwytywali, no to jest... Ale ja naprawdę nie wiem, o co chodzi, ale tutaj są się zgodę w 100%, że mamy problem z wykończeniem. To jest taki naprawdę nasz, mam wrażenie, wielki, wielki ból z wykończeniem piłek. Bo mówię, jeżeli ktoś po prostu oddaje na pięknie opracowanej pozycji i może rzucać w każde miejsce, wprost w bramkarza, no to ja się pytam, jak?
No tak.
No tak. I to jest po prostu smutne. Mnie to bardzo boli, bo jednak handball jest mi bardzo bliski.
Dlaczegoż to jest?
Mama ma kiedyś grała w piłkę ręczną i to mnie się tak. I tak jakby handball w moim domu był zawsze obecny. I też sama kiedyś w sumie jakby starałam się grać. To jeszcze były piękne czasy.
A na jakiej pozycji grałaś, jeżeli możesz zdradzić naszym słuchaczom?
Na początku byłam na bramce, a później grałam na prawym skrzydle.
No proszę, jesteś leworęczna.
Nie, ale grałam prawą ręką na prawym skrzydle, też tak jest możliwe. Są takie... No, słuchaj, kiedyś grało się inaczej w gimnazjum, no po prostu stawałeś i grałeś, ale miałeś jakby te swoje piękne pozycje wypracowane.
No tak, kiedy jeszcze gimnazjum istniało.
To jeszcze to są prawda, te czasy, kiedy gimnazjum prawda. Istniało. Wracając, jeżeli chodzi o ten mecz z Szwajcarią tutaj, to chciałabym powiedzieć, że sędziowanie było naprawdę na bardzo, bardzo, bardzo niskim poziomie. Bo jeżeli nie było widziane, że centralnie jakby zawodnik szwajcarskiej drużyny stoi w polu, jeszcze z tego pola broni, to jest ewidentny karny, nie gwizdnięto go. A nasz Chrapkowski delikatnie przekroczył linię i nagle od razu gwizdnięto karny, to się pytam jak? Znowu.
Tak, odpowiadam ci po raz drugi. Tak. Pozytywy? No to na pewno to, że możemy pochwalić się tym, że polski klub ma najwięcej reprezentantów na Mistrzostwach Europy, bo 12 PGE Vive Kielce wygrywa w tej statystyce. Porozmawiamy za chwilę o niespodziankach w innych grupach. Co może być niespodzianką? Na pewno Francja, która odnotowała aż 2 porażki i sytuacja w jej grupie jest naprawdę bardzo ciekawa. No właśnie, ale dlaczego Francuzi są aż takim zakończeniem? O tym porozmawiamy już za chwilę.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aus.
Hier kommt die Sonne. 2. Hier kommt die Sonne. 3. nicht die Eis auf das Gesicht. Sie wird heute Nacht nicht untergehen. Und die Welt zählt laut bis zehn.
Dlaczego Francuzi są aż takim zaskoczeniem Euro 2020?
Nie dlatego, że wygrali wszystkie mecze do
Nie,
tej pory.
Nie, dlatego, że przegrali oba mecze i w grupie D z Norwegią, Portugalią i Bośnią i Hercegowiną zajmują właśnie trzecie miejsce i od ostatniej Bośni ratuje ich tylko lepszy bilans bramkowy. Nie będę pytał, czy zaskoczenie, bo jest to zaskoczenie.
No mnie to dociera, bo... Ja jeszcze tą kadrę też pamiętam z czasów, kiedy tam właśnie dalej grają sobie bracia Karabatic, czyli właśnie Luka i Nikola. Jest nad nim Remili, który naprawdę też jest fantastycznym prawym rozegrywającym. No i oczywiście Fabregas. Nie ten, który gra w piłkę nożną, tylko mówił o Ludowiku.
Ludowik
obrotowy. Ja mam takie, jakim cudem ta Francja, która zdobywała Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Olimpijskie, przegrywa oba mecze i w sumie ma tylko matematyczne szanse na awans.
No jeszcze do tak
mecz, my, ale...
mecz z Norwegią dałoby się zrozumieć. Norwegia naprawdę w ostatnich latach przeżywa renesans formy i ma naprawdę bardzo dobre pokolenie. Tak, Portugalia, no to chyba ten mecz Francji z Portugalią można było odbierać troszkę w kategoriach sporego zaskoczenia.
Nie wiem, czy to jest kwestia zbyt wielkiej pewności siebie i których zawodników, którzy grają we Francji, bo właśnie doświadczę o tym, jak oni mają wielkie zaplecze, jeśli chodzi o medale i też w sumie zawodników, czy po prostu tak bardzo się zestresowali tym turniejem, bo to też trudno powiedzieć.
To troszkę tak, no, nie wiem, czy można ocenić, że zestresowali się, no...
Karabatisz, który...
Dwóch Karabatiszów, tak. Dika Mem, który już ma doświadczenie dość spore na arenie międzynarodowej. Vincent Gerard, to bramkarz, to jest klasa sama w sobie. Jeszcze grał w kadrze, kiedy reprezentował barwy francuskie Thierry Omeyer.
Ale też Luc Abalo, który pamiętam już
Luc Abalo chyba najbardziej elastyczny skrzydłowy w piłce ręcznej, jakiego kiedykolwiek widziałem na oczy. Cedric Sorendo na obrocie, no już niestety w cieniu Ludovica Fabregasa, no ale...
Jeszcze Gigu.
No, Michel Gigu oczywiście. Valentin Por, Nedim Remili przez siebie wspomniany. Dipanda, no to są takie nazwiska, że każdy klubowy trener, myślę, i reprezentacyjny chciałby ich mieć w swojej kadrze. Fabregas, najlepszy strzelec po dwóch meczach, 12 bramek na 14 rzutów, 86%. No i nie ma tych wygranych, nie ma.
To jest właśnie piękno w handbalu, że mamy pewniaka, który powinien wygrać wszystkie mecze, po czym po prostu wszystkie, znaczy oba jedzie po prostu.
Nie no, był czas, że jeżeli była impreza rangi właśnie mistrzowskiej Europy czy świata, no to, dobra, pierwsze miejsce będzie miała Francja, więc to jest do przewidzenia, ale no już na szczęście teraz tak nie ma. I chociażby mistrzostwa świata wygrywane przez inne reprezentacje.
Na przykład Duńczyków.
Na przykład Duńczyków w zeszłym roku, tak.
Ale w sumie też teraz... Dania naprawdę zawsze miała bardzo dobry ten handball, tak samo w sumie jak na przykład Serbia czy Macedonia Północna.
No i właśnie tutaj Serbia chciałem ci przeszkodzić, bo Serbia też gra dosyć rozczarowująco w grupie A ostatnie miejsce. No i to
co
też,
tu się dzieje?
To też jest spore zaskoczenie, no bo oczywiście Francja, taki zespół, ale tutaj w grupie, no dobrze, grupa A, przynajmniej w mojej ocenie, jest grupą śmierci w tym turnieju, bo Chorwacja, Białoruś, Czarnogóra i Serbia.
Jak tam jest pięknie bałkańsko.
Wszystkie... No Białoruś to rzeczywiście są środkowe Bałkany.
Oprócz Białorusi, ale ogólnie jakby...
Ale uważasz, że Białoruś to nie jest piękny kraj?
Ale to jest bardzo ładne oczywiście tutaj, piękne, ale chodzi mi o to, że jakby mamy trzy drużyny, które najczęściej grają właśnie... takie jakby siedmioma zawodnikami, czyli właśnie wycofują bramkarza, po czym wprowadzają kolejnego, drugiego obrotowego i też mają jakby specjalny...
Nie tylko obrotowego, ale...
A też mają taki właśnie specjalny system obronny, że na przykład często jest tak, że jakby jeden z rozgrywających w ogóle występuje do przodu, jest indywidualne krycie tej osoby.
No to tak, to
jest bardzo charakterystyczne dla bałkańskich krajów.
Chorwacja, 5-1 albo 3-3 to jest właśnie dla nich system obronny i tutaj troszkę pozwolę sobie wrócić. No nie wiem, czy taka obrona z wysuniętym zawodnikiem nie przydałaby się nam w meczu ze Szwajcarią, aby indywidualnie pokryć Andy'ego Schmidta.
Tak, to byłoby bardzo dobre wyjście.
Na pewno nie rzuciłby wtedy 15 bramek, tak jak to zrobił, więc...
To dalej boli, że połowa bramek jest...
No i dalej będzie boleć.
To będzie bardzo boleć i nie boli w sumie tylko nas, ale też jakby wielu dziennikarzy sportowych na Twitterze, na moim ulubionym po prostu medium społecznościowym. I tutaj nie wiem, czy mogę powiedzieć wprost, o którego...
Spokojnie, po zeszłotygodniowej audycji
już
myślę,
się
że
już niczego nie boimy,
pozwy sądowe są pisane, także to jeden więcej to nie zrobi różnicy.
Ostatnio miałam znowu rozmowę z panami z Weszło, przepraszam, ja po prostu wybiłam z nimi dyskutować i...
Weź tam oznacz, czasami to przynajmniej człowiek zdobędzie popularność, a nie taki nieznany jest.
Usłyszałam ostatnio, że to też właśnie jeden z dziennikarzy Polsatu, pan Mateusz Borek, napisał, że ojejka, tragedia dzieje się w polskiej piłce ręcznej, co tutaj w ogóle, jak, że naszych zawodników starych nie ma. Tak jest od 4 lat. Chciałam tylko zaznaczyć, dopiero teraz to wszyscy zauważyli. Wow, szok, niedowierzanie, że w polskim handballu się naprawdę dzieje źle od dłuższego czasu, bo tego chyba inaczej nie można nazwać.
No o tym mówiliśmy już, jak dobiegała końca właśnie era tych naszych starej gwardii, starych zawodników, którzy zdobywali największe triumfy, no ale chyba tak jest po prostu w polskim sporcie, że żyjemy chwilą, nie martwimy się o to, co będzie w przyszłości i później mamy to, co mamy.
Jest taki żarcik.
Słuchamy.
Z jednej moich takich ulubionych grup na Facebooku, że...
A jednak Facebook jest twoim ulubionym medium.
Nie Twitter,
powiedziałam z moich ulubionych grup, powiedziałam.
A, dobrze,
tutaj, tak. Jest Liecki, no gra. Jest Szmal, no gra. A to olejmy szkolenie. I tak mi się wydaje, że postąpili panowie działacze
no,
w naszym związku.
Nawet dwóch było.
Nawet dwóch było. Ale to jest po prostu... Mnie to bawi, że nagle każdy się obudził, że o, tutaj przegrywamy ten mecz, tutaj mamy... Ja mam takie naprawdę może mądre podejście, rozsądne, ale też staram takie każdemu. Nie porównujmy tych zawodników do tamtej kadry, która była kiedyś. To są inne czasy, są inne zawodnicy
zmienia,
i to jest też właśnie ten postęp. Nie możemy porównywać właśnie Siczki do Bieleckiego, czy na przykład, nie wiem, Korneckiego do Szmala, bo to całkowicie inne pokolenie zawodników, inne szkolenie, też już inne treningi nawet. Dlatego ja tak serdecznie o to kulturalnie proszę, nie róbcie tego więcej.
Wspomniałaś o Duńczykach, a Duńczycy w grupie E na trzecim miejscu, przed nimi Islandia, która wygrała oba spotkania, Węgry z wygraną i remisem, no i za Duńczykami tylko Rosja. No i teraz pytanie, dlaczego Dania gra tak słabo?
Dobre pytanie. Ja aktualnie przeżywam dalej Francję i...
Nie jesteś w stanie odpowiedzieć na Danię, tak?
Ja powiem tak, jestem w szoku, bo te mistrzostwa po prostu dla mnie są naprawdę jednym wielkim aktualnie zaskoczeniem. Też trochę pozytywnym, bo pokazuje, że jakby no inne reprezentacje też potrafią grać w handbala. na tym pięknym kontynencie, nie tylko Dania, nie tylko Serbia, nie tylko Francja. Natomiast no, smutno mi będzie oglądać półfinał bez Francji.
Z mojej strony to chyba bym powiedział, że Dania ma troszkę pecha, bo mecz z Islandią przegrany jedną bramką 31-30, a z Węgrami remis 24-24. Równie dobrze Danie mogą mieć te spotkania oba wygrane, a tutaj proszę tylko jeden punkt, no i niestety trzecie miejsce. Czas nas goni, więc zapowiemy jeszcze dzisiejszy trzeci mecz Polaków w grupie. Dzisiaj 20:30 podejmujemy Szwecję. No i tutaj widzę uśmiech na twojej twarzy, bo...
Mamy jeszcze ogólnie szanse na awans matematyczne.
Jeżeli 12 bramek więcej i wchodzimy.
To jest do zrobienia.
Spokojnie, jeżeli kiedyś potrafiliśmy odrobić 11-bramkową stratę, no za kadencji Bogdana Wenty, ale owszem.
Ale co, to przecież
ale
proszę
i skończyliśmy mecz z remisem ze Szwedami, więc dlaczego mielibyśmy teraz tego nie zrobić, tak? Jeżeli Sławek Szmal poderwie się z ławki i...
Jeski nagle wróci z jednym... Nagle też wróci Bartek Jaszka. Ja to widzę.
Dzisiaj?
Widzę. Nagle Bartek Jaszka wraca wygramy. I cała... Tak, wygramy
może,
ten mecz.
A może jednak ktoś z chłopaków, tych młodych naszych, przypomnijmy średnio wieku 24,7 roku, może jednak ktoś z nich weźmie sprawę w swoje ręce i przeważy szale zwycięstwa na naszą korzyść.
Patrzę za poprzednie mecze, raczej chciałabym w to uwierzyć. Naprawdę chciałabym, że ktoś to w końcu pociągnął i... Ale no jakoś myślę, że będzie bardziej 12 bramek, ale na plus dla Szwecji. Przepraszam.
Zobaczymy.
Chcę się mylić. Chciałabym się pomylić.
I z takim optymistycznym nastawieniem teraz oddamy głos Agnieszce, bo ona się bardzo tutaj domaga, tak jak widzę, no i teraz
oj, nie rób
coś,
mi
co ona
reklamy.
Lubi najbardziej. Nie, no skąd złą? Nie, no,
czyli...
jakbym śmiał.
Czyli łyżwiarstwo figurowe, ale zanim przejdziemy stricte do tematyki łyżwiarstwa figurowego, niedawno zaczęły się trzecie zimowe Igrzyska Olimpijskie Młodzieży w Szwajcarii. Polska wystawiła reprezentację 45 zawodników w 7 dyscyplinach, to jest curling, biathlon, bobsleje i skeleton, łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo, saneczkarstwo i hokej. I zaczniemy od tej dobrej informacji, bo właśnie dzisiaj Marcin Zawu zdobył złoto w sprincie, w biathlonie. To jest w ogóle pierwszy medal dla Polski na tej imprezie i od razu złoto, więc jakby duże należą się gratulacje. No, już na Twitterze mieliśmy małe poruszenie, jeżeli chodzi o dziennikarzy właśnie zajmujących się tą tematyką. Też byli zawodnicy, gratulowali młodemu Marcinowi, więc to jest ta dobra informacja. A złą informacją, która się niestety łączy z łyżwiarstwem figurowym, jest taka, że Polska wywalczyła sobie w cyklu juniorskiego Grand Prix jedno miejsce dla solistki, którego nie wykorzystała. I bardzo to się odbiło na zawodniczce, która powinna pojechać. Tutaj akurat związek wbił się w... taką bardzo specyficzną retorykę, najpierw twierdząc, że Julia Kierul powinna zostać wysłana, bo ona mieści się najwyżej w takim rankingu kwalifikacyjnym, który był prowadzony według reguł, który wyznaczył związek. Matematycznie się to oczywiście nie zgadzało. Później zostało mi wytłumaczone, że no to była pomyłka, bo były święta, taki klimat i zresztą ona była pretendowana do tego miejsca, do obsadzenia już od początku sezonu, co jest troszeczkę dziwna. No ale jak już doszliśmy do porozumienia, że powinna jechać nasza gdańska zawodniczka Emilia Rams, no okazało się, że to po prostu chodziło o to, że żadna z zawodniczek nie prezentuje odpowiedniego poziomu na igrzyskach dla młodzieży, czyli dla dzieci.
Właśnie słyszę to oburzenie w głosie. I...
tak, bo ale to jest po prostu śmiać, bezsensowne. To jest tak elitarne grono. Jakby kwalifikacja ze strony każdego sportu, ale w łyżwiarstwie już w ogóle szczególnie, jest bardzo trudna. Jest 16 zawodniczek i Polska na własne życzenie pozbawia się możliwości wystawienia zawodniczki, wysłania kogoś, już nieważne kogo, ale żeby zdobył jakieś doświadczenie, jakieś obycie, żeby pokazać, że ta dyscyplina też w Polsce istnieje, no bo zawodniczek jest dużo. To, że nie ma wyników, to możemy się kiedy indziej porozwodzić, dlaczego to tak wygląda, ale no żeby po prostu stwierdzić, że nie, bo nie ma wyników, bo się niedobrze pokaże. No to jest śmieszne. No jakby słusznie się śmiejemy, bo to jest po prostu z mojego punktu widzenia taka antyreklama, I jakby później co my się będziemy dzieciakom dziwić, że im się nie chce trenować. Każdy sport wymaga poświęcenia. No, komu się będzie chciało iść o 6 rano na lód, żeby później go gdzieś tam nie puścili na zawody? No bo nie. No to jest trochę bezsensowne, ale no jakby zaznaczyliśmy, no już trudno. Z innych rzeczy to w ostatnim tygodniu mieliśmy Mentor Toruń Cup, który był takim stosunkowym sprawdzianem przed Mistrzostwami Europy dla naszych topowych zawodników, czyli dla Natalii Kaliszek i Maksyma Spoderiewa, czyli naszej najlepszej pary tanecznej. Oni co prawda nie poprawili swojej, poprawili co prawda swój najlepszy wynik w tym sezonie, ale jeszcze troszeczkę rzeczy mogą poprawić. Druga najważniejsza postać w naszej kadrze to jest Jekaterina Kurakowa, Rosjanka, która już teraz reprezentuje Polskę. Ona pojechała trochę gorzej niż na ostatnim Challenger Series z Warszawy, bo zdobyła notę niższą, to było 181 punktów, a nie tak jak jeszcze w Warszawie, ponad 200, co dawałoby jej na tamtych Mistrzostwach Europy medal. Ale ona sama powiedziała, że ta wygrana była dla niej motywacją, więc jakby z takim pozytywnym akcentem, z tym, że nasi zawodnicy pozytywnie przeszli ten egzamin, bo i nasza para, i solistka wygrali swoje kategorie. Myślę, że możemy spokojnie oczekiwać Mistrzostw Europy, które będą już w przyszłym tygodniu. Ale jeszcze ostatnia rzecz. W tym tygodniu będzie Hevelius Cup. To są zawody w łyżwiarstwie synchronicznym. I sprawdzajcie nasze media społecznościowe, bo pojawi się na pewno materiał, wywiad z panią Agnieszką Filipowicz, która jest założycielką klubu, który je organizuje. Także śledźcie nas.
Oczywiście zapraszamy do śledzenia, tak jak zostało powiedziane, mediów społecznościowych, no a nam już nie pozostaje nic innego, jak pożegnać się z wami i zaprosić na następny dzień na kolejne wydanie audycji Dialog Sportowy. Dziękuję moim gościom za bycie w studiu. Przypomnę, że dzisiaj byli obecni Agnieszka Musiał.
Dzięki, do usłyszenia.
Paula Dąbrowska.
Dziękuję za uwagę.
I zanim ja się przedstawię po raz kolejny, to powiem, że zapraszam do zostawiania polubień na naszej stronie na Facebooku, facebook.com/dialog.sportowy. No i powtórzę się, zapraszam na następny wtorek, godzina 17:30, Dialog Sportowy, Radio Mors. Do usłyszenia.
Dialog Sportowy.